Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Robert Bagiński, bloger, blog nad Wartą. Dzień dobry.
Witam pana, witam państwa.
O Gorzowie sobie na początek trochę porozmawiamy z perspektywy tego, co dzieje się w Zielonej Górze, właściwie co opóźnia się w Zielonej Górze. Mówimy o dużych inwestycjach, które rozpoczęły się w tamtym roku. Jeszcze przed wyborami wiele osób mówiło, że są to robione inwestycje czysto pod wybory, tylko po to, żeby pokazać, że coś się dzieje. Zielona Góra, jak się okazuje, do tej pory jest mocno rozkopana. Inwestycje z różnych względów przesuwają się, czy rozciągają się w czasie. No i nie jest to jedyna stolica województwa lubuskiego, która w tej chwili tak wygląda.
Ja myślę, że to jest specyfika nawet nie tylko dwóch stolic województwa, ale specyfika większości miast, w których u końcu perspektywy unijnej wydawania środków unijnych realizuje się wszystkie zaplanowane wcześniej inwestycje.
Duże inwestycje, duże inwestycje, za dziesiątki milionów
złotych. Jeżeli skonfrontujemy to jeszcze z problemami na rynku pracy, z pracownikami, ale również jakby z dużą ilość przetargów do obsłużenia przez firmy budowlane, no to mamy jakby już zdiagnozowaną sytuację, dlaczego tak się dzieje. Oczywiście to nie jest jedyny problem, przynajmniej w Gorzowie, mianowicie sytuacja na rynku budowlanym, bo popełniane były również błędy związane z choćby zbyt późnym planowaniem pewnych inwestycji, bo to nie jest tak, samorządowcy często się tłumaczą, że nie można było pewnych rzeczy przewidzieć. No, sorry. Pewne rzeczy można było przewidzieć, jeżeli chodzi o taką, a nie inną sytuację na rynku budowlanym, o taką, a nie inną sytuację, jeśli chodzi o materiały budowlane, których ceny poszły w górę. Samorządowcy jakby myśleli troszeczkę w oderwaniu od rzeczywistości. A tak mamy taki...
Też często jest tak, że robi się pewnego rodzaju operaty szacunkowe pod konkretne inwestycje i okazuje się, teraz abstrakcyjna będzie kwota, że po danym operacie coś miało kosztować 3 miliony, mija rok czy 2 lata i okazuje się, że za 3 miliony to już tego nikt nie zrobi, bo to są jakieś drobne i momentalnie ta sama inwestycja musi kosztować 6 milionów złotych.
Tak, najważniejsze, że to nie jest moment na to, żeby zalewać krokodyle łzy, prawda, tylko żeby zewrzeć szeregi i kontynuować te inwestycje, które już się udało rozpocząć, a tych, których się nie udało, to starać się po pierwsze podpisać umowy, tak, jeżeli chodzi o inwestycje finansowane przez Urząd Marszałkowski czy inwestycje rządowe, a z drugiej strony no, przystąpić do rozstrzygania przetargów, tak, by za rok, za dwa, w momencie, gdy perspektywa unijna będzie już na samym końcu, nie być przysłowiową, kolokwialnie rzecz ujmując, ręką w nocniku. Pewne pieniądze będą musiały być zwrócone. Inna sprawa przecież, że stolice województwa lubuskiego, zarówno Gorzów, jak i Zielona Góra, były w tej komfortowej sytuacji, że w przeciwieństwie do innych miast dostały pieniądze za darmo de facto, bo przecież tak zintegrowane inwestycje terytorialne to są pieniądze bezkonkursowe de facto. Takiego komfortu nie mają inne miasta, Żary, Żaga, nie wiem, Sulęcin, Świebodzin czy Międzyrzecz. Oni o pieniądze muszą aplikować.
Po
prawda?
Wysokości budżetów, które nagle urosły bardzo mocno. Jeśli jeszcze spojrzeć na to, ile wynosił budżet Gorzowa czy Zielonej Góry kilka lat temu, nagle dzięki między innymi ZIT-om one napęczniały mocno.
Tak, dlatego na pewno zagadnienia i kwestie rynkowe można zrozumieć. To nie było zależne od samorządów. Można było przewidzieć, ale no, prezydent miasta nie ma wpływu na koniunkturę gospodarczą.
Nie ma wpływu na to, czy firma splajtuje, czy nie splajtuje.
Dokładnie.
U nas widzę rondo, notabene Andrzeja Chuszczy, postać znana w Gorzowie z całą pewnością.
Tak jest, znana.
I nie tylko w Gorzowie. Żart oczywiście. No, inwestycja ruszyła, okazało się, że firma przyjechała na budowę, a już po kilku tygodniach wiadomo było, że firma ma tak duże problemy finansowe, że te inwestycji nie dokończy, no i potem procedura musi rozpocząć.
W Gorzowie mamy podobną sytuację, jakby konfrontując to nawet z Zieloną Górą. O ile w Zielonej Górze szkolnictwo wyższe zawsze było na wysokim poziomie, jest na wysokim poziomie, rozwija się, tak? Mówimy o kierunku lekarskim, o kierunku prawniczym i tak dalej. O tyle Gorzów był zawsze miastem przemysłowym, więc szkolnictwo zawodowe tutaj powinno być zawsze priorytetem i we wszystkich strategicznych planach kluczową inwestycją było tak zwane Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu, a więc jakby konglomerat uczelni na XXI wiek, uczące już nie tego, co było, ale tego, co będzie. Nie patrząc w tył, jeżeli chodzi o zawody, ale patrząc w przód do tego, co będzie najbardziej atrakcyjne i potrzebne na rynku za 5, za 10 lat. No niestety, trzy przetargi, we wszystkich trzech przetargach sumy, które były przekazywane przez oferentów, były jeszcze raz takie, aniżeli środki, którymi miasto dysponowało zarówno ze swojego budżetu, jak i ze strony strony zintegrowanych inwestycji terytorialnych. No i inwestycja stoi w miejscu, podczas gdy w pierwszej wersji planowana była już na 2018 rok jej finalizacja, w drugiej wersji na 2019, teraz nie wiadomo, czy powstanie w ogóle. Więc dla Gorzowa w konfrontacji jakby zrównoważonego rozwoju Gorzowa i Zielonej Góry, całego regionu, no to może być poważny problem, bo jeśli ta inwestycja nie zostanie zrealizowana, to tego nie wybaczą mieszkańcy w przyszłości obecnej władzy i żadnemu innemu politykowi, który przyłożył się do tego.
A tu znowu nam wraca temat w kwestii wyliczeń, ile kosztuje dana inwestycja, potem przetargu i rzeczywistości, z którą się zderzają. Po sąsiedzku jesteśmy. Z jednej strony Muzeum Ziemi Lubuskiej, które już ruszyło, rozbudowuje się, instytucja podległa Urzędowi Marszałkowskiemu. Tuż obok Lubuski Teatr, który też się będzie rozbudowywał. Już wiadomo, że są pieniądze, ale projekt, który był zrobiony jakiś czas temu i pokazywał naprawdę zupełnie inną instytucję, nowe oblicze Lubuskiego Teatru, już teraz wiadomo, że nie będzie do zrealizowania, przynajmniej w tych parametrach finansowych. I mówi się tak bardzo ładnie, że będzie to pierwszy etap rozbudowy. No.
Tak.
W którymś momencie może nastąpić drugi.
No mamy problemy, no mamy też problemy przecież kadrowe w urzędach, prawda, jeżeli chodzi o fachowców od inwestycji, dlatego że urzędnik...
W dedykowanych wydziałach,
tak,
czy departamentach.
Tak, urzędnik nie zarabia dużo i zbyt dużo zapłacić mu nie można, bo są pewne ustawowe widełki, natomiast na rynku jest problem z pracownikami wyspecjalizowanymi w tej branży, co oczywiste, jeżeli jest koniunktura gospodarcza. I to też na pewno ma jakiś istotny wpływ na opóźnienia, przynajmniej w tej fazie projektowej, w fazie przygotowawczej do przetargów.
No i tak moglibyśmy sobie o przetargach, tak, i o tych wszystkich historiach długo rozmawiać.
O wieżowcach.
O wieżowcach można byłoby też porozmawiać, chociaż nikt nie planuje na razie żadnych jednej wieży, dwóch wież, trzech wież.
W Gorzowie nie, nie wiem jak w Zielonej Górze.
W Zielonej Górze ktoś planował jedną wieżę niedaleko Ronda Polskiego Czerwonego Krzyża, ale okazuje się, że chyba ta inwestycja...
W Gorzowie prezydent kupił jedną niewielką wieżę, a więc dawny budynek tak zwanej przemysłówki i do dzisiaj nie wiadomo, co
z tym robić. No, tak czasami bywa, chociaż są tacy, którzy mówili, że prezydent rozpędzał się mocno, czy długo rozpędzał się w poprzedniej kadencji, może wtedy właśnie snuł plany, przynajmniej, no tak mówiła część obserwatorów sceny.
Tak, żeby nie było kasandrycznie, powiem, no w Gorzowie, tak jak i w Zielonej Górze, mnóstwo inwestycji, kończąc jakby ten
tak
wątek,
jest.
Mnóstwo inwestycji jest realizowanych, właściwie Gorzów, konfrontując go ze zdjęciami sprzed wojny, wygląda obecnie, jeżeli chodzi o ulicę, chyba gorzej niż po wojnie, no, ale jest światełko w tunelu, że za rok, za dwa, tutaj szanowni państwo, powiem z przekąsem, będą jeździły tramwaje po ulicach.
W Zielonej Górze póki co nie będzie, mamy za to elektryczne autobusy, to taka nowoczesna forma tramwajów, które też są przecież.
Oczywiście.
Też są elektryczne, tylko w Zielonej Górze jest ich więcej i pewnie długo jeszcze nie będzie w Gorzowie tak zelektryfikowanego taboru poza tramwajami, rzecz jasna. A jakie inwestycje są najbardziej oprotestowywane, jeśli mówimy sobie o inwestycjach miejskich z perspektywy Gorzowa? Są ruchy, które się ujawniają i mówią tak, tu nie budujcie, tu za pstrokato, tu za kolorowo i tak dalej, i tak dalej.
Tak, to chyba jest w ogóle znak czasu, że pojawiły się ruchy, pewnie gdzieś mając początek w tych ruchach miejskich, a one się potem wyspecjalizowały, tak? I jedni, przepraszam za kolokwializm, mają bzika na punkcie architektury, żeby była bardziej taka konsultacyjna, czyli zanim powstanie, była konsultowana ze społeczeństwem. Drudzy znowu fokusują się na to, by zwracać uwagę większą na zieleń, na te wszystkie rzeczy, inni, żeby myśleć perspektywicznie. Jeśli chodzi, jakie są oprotestowywane, to chyba podobnie jak i w Zielonej Górze. Największej emocji wywołuje zieleń, czyli wycinanie drzew. Co dla mnie osobiście, jeżeli jest to robione racjonalnie, jest absurdem, dlatego że no, nie da się inwestować, nie da się realizować inwestycji, nie wycinając nieraz drzew. Natomiast robienie protestów na siłę, często w taki sposób, że konsekwencją tego jest wstrzymanie inwestycji na lata. Mieliśmy taki przykład w Gorzowie z ulicą Koszczyńską, która de facto powinna być gotowa już rok, dwa lata temu. Natomiast
tam były te mchy i porosty, które pojawiły się
tak,
w Zielonej Górze.
Ludzie, którzy jakby artykułowali różnego rodzaju opinie krytyczne względem prezydenta, względem tej inwestycji, no już sięgali po tak absurdalne argumenty typu mchów, paprotników, nie znam się na tym i innych zielonych żyjątek, że trudno to było oceniać jako racjonalne, a bardziej jako typową wojnę polityczną, zwłaszcza, że mieliśmy wybory samorządowe. Więc główne protesty koncentrują się wokół tego, bo wszystkie inne, no tak naprawdę perspektywa czasu okazała, że ludzie, którzy protestowali, nie mieli racji. Mieliśmy taki przykład, ci mieszkańcy, ci telewizowie, którzy byli w Gorzowie, to wiedzą o miejscu zwanym Kwadratem, kiedyś słynącym z bardzo nieprzyjemnych sytuacji, kojarzącym się źle
z elementem,
który niepożądanym. Natomiast inwestycja, która była oprotestowywana, spowodowała, że to miejsce jest dzisiaj absolutnym centrum miasta. Niektórzy nawet mówią o właściwym i nowym rynku, czyli miejscu, które jest sercem tego miasta.
W Gorzowie brakowało rynku standardowego, mamy, to też powiedziałem z przekąsem oczywiście.
Tak, więc mamy rynek, którego nie było. Deptaka też nie mamy, ale podobno będziemy mieli za kilka miesięcy.
O, proszę, czyli idzie ku lepszemu.
Czyli idzie ku lepszemu.
Województwo nam się rozwija i nikt nam nie mówi, że jesteśmy najbiedniejszym województwem w kraju.
Nie, myślę, że nie politycznie i gospodarczo w naszym województwie wcale nie jest tak źle, jak często my publicyści, my dziennikarze, a szczególnie politycy, konfrontując swoje opinie ze sobą, artykułują, bo tak naprawdę wiele przedsięwzięć się udało. W Zielonej Górze, kiedy jadę bohaterów Westerplatte, to naprawdę jak Piąta Aleja w Nowym Jorku.
Kiedy też wielu się nie podoba.
Zawsze będą tacy, którym się nie podoba. W Gorzowie też była kiedyś inwestycja o nazwie Dominanta. Nie podobała się. Dzisiaj wrosła w architekturę.
Krajowe,
generalnie ja pamiętam, w Gorzowie mieliśmy, jeżeli już w ten sposób się trochę przeciągamy linę, gdzie jest lepiej, aczkolwiek oba te miasta są inne i oba są fajne. W Gorzowie Gorzów jako pierwszy zainwestował w centrum rehabilitacyjno-sportowe, prawda? Wiele lat temu, zanim w Zielonej Górze powstało. Ja pamiętam te protesty, zresztą sam protestowałem, to było kilkanaście lat temu, a że to inwestycja niepotrzebna, a to, że inwestycja przeinwestowana, a że nie będzie Gorzowa stać na utrzymanie tej inwestycji. Okazuje się, że w perspektywie tych lat korzysta z niej już liczba osób idąca w miliony. Gdyby nie ta inwestycja, tak naprawdę dzisiaj można by się było zastanawiać, co by można było robić w Gorzowie w wolnym czasie. I po prostu czas potwierdził, że ci, którzy ją planowali, mieli rację. W Zielonej Górze pewnie podobnie było z wieloma przedsięwzięciami, które
pewnie
były
tak,
protestowywane.
Pewnie tak, bo pewnie było też wiele osób, którym nie podobało się centrum rekreacyjno-sportowe, chociażby na samym początku. To jeszcze zejdźmy na polityków. I to na polityków, gdzie mieliśmy też wyścig Zielona Góra kontra Gorzów. Mówię o politykach Nowoczesnej, chociaż są tacy, którzy mówią, że Nowoczesna już właściwie nie istnieje, mając tam w sondażach 3%. Oczywiście to jest mocno na wyrost powiedziane. No i mamy nową przewodniczącą lubuskich struktur, w tym wypadku zostaje nią Zielonogórzanka, pani Aleksandra Mrozek, też radna wojewódzka. Podobnie zresztą jak jej kontrkandydat. To będzie nowy powiew, jeśli chodzi o Nowoczesną?
Ja myślę, że Nowoczesna to już jest partia, której nie pomoże żaden powiew. Oczywiście tak kolokwialnie postrzegając tą sytuację, przepraszam za wyrażenie, trupa można podtrzymywać przy życiu dosyć długo, przy aparaturze różnego rodzaju. Przy użyciu parlamentarzystów, którzy są i ta partia ich posiada, więc również biur poselskich, partię polityczną, która tak naprawdę już nie istnieje i wskaźnik poparcia dla niej oscyluje od 0 do 0,5% albo do procenta, można utrzymywać ją przy życiu, ale pytanie, czy to już nie jest jej koniec.
Robert Biedroń szykuje się na Gorzów również, bo w niedzielę będzie miał swoją wielką konwencję w Warszawie. Tam ogłosi oficjalną nazwę swojego ugrupowania. Na początku lutego ma pojawić się również w Zielonej Górze. Tu zawiązują się struktury, które będą tworzyły, nie wiem jeszcze jak się będzie nazywać to ugrupowanie, czy ten ruch polityczny. W Gorzowie też mamy taką ofensywę biedroniową?
To znaczy w Gorzowie jest też środowisko, które organizowało spotkanie, tak zwaną burzę mózgów z Robertem Biedroniem.
No, w całej Polsce były.
One były w całej Polsce. Na pewno fajny pomysł i to trzeba...
Dużo ludzi przychodziło, to trzeba oddać.
To absolutnie. Trzeba docenić właśnie ten teatr, bo to jest teatr polityki. Niemniej jednak ludzie potrzebują poczucia partycypacji w jakimś programie, w tworzeniu jakiegoś programu, więc tutaj duży plus dla Roberta Biedronia, że w ten właśnie sposób podszedł do ludzi, tworząc nowy ruch, a nie tak, jak to było dotychczas.
Czyli to też ma być oparte na zasadzie takiej nowości, że oto pojawia się Biedroń, który jest nowy, firmuje jakieś środowisko, a za nim idą osoby, które do tej pory nie funkcjonowały w samorządzie, może funkcjonowały w życiu publicznym, czy szeroko rozumianym życiu społecznym, natomiast nie piastowały żadnych urzędów i tak dalej, i tak dalej.
Znaczy boję się, że tak, to zdanie ostatnie jest najważniejsze, że do Roberta Biedronia przykleją się ludzie, którzy nie piastowali żadnych urzędów, którym nie udało się dostać do polityki dotychczas. I
trochę
teraz,
jak u Kukiza było.
Tak, na tym powiewie świeżości, tak jak to było wcześniej u Janusza Palikota, tak jak to było wcześniej w Lidze Polskich Rodzin, tak jak to było często z Samoobroną. Zawsze w Polsce jest jakaś przestrzeń dla 12-13%, które może wziąć nowa partia, która ustawia się jakby w kontrze do tych, którzy są obecnie i kreująca coś teoretycznie przynajmniej
nowego.
No na
tym wjechał do parlamentu Kukiz i z Kukiza zostało pół Kukiza, czy nawet nie pół Kukiza. Kukiz w województwie lubuskim miał kiedyś posła, można mówić o tym w kategoriach historycznych. Poseł był, wyłączył się z ruchu Kukiz 15, zresztą pamiętamy przepychankę
tak.
Linii, tu lokalni działacze i z północy i z południa.
Myślę, że tu akurat ciszej nad tą truną. Mówię o tym polityku i jego politycznej karierze, do której brakuje tylko jeszcze jednego gwoździa, a więc wyborów. Natomiast ja bym jeszcze nie przekreślał Kukiza, dlatego że poziom zdenerwowania i irytacji społeczeństwa jest tak wielki, że wybory mogą pokazać, że z jednej strony ta bardziej, nazwijmy to, światła część elektoratu, bardziej orientująca się w tym, na czym polega polityka, na czym polega prawdziwy program, pójdzie i zagłosuje na Roberta Biedronia, abstrahuje od tego, jak oceniam to, co ma zaprezentować, ale już wypuścił pewne jaskółki. Natomiast jest też druga grupa ludzi, która nie do końca rozumie politykę, jest po prostu poirytowana, chciałaby to zdiagnozować i opisać.
Nie zagłosuje na PiS, nie zagłosuje tak. na Platformę, nie zagłosuje na SLD.
Bo jak widzimy, no, Paweł Kukiz dalej jakby oscyluje gdzieś tam pomiędzy 6 a 10%. Myślę, że jest niedoszacowany, dlatego że jednak nie wszyscy chcą się przyznać, że na niego będą głosowali, albo z drugiej strony no, są to młodzi ludzie, którzy nigdzie nie występują w żadnych sondażach, ale pójdą zbuntowani oddać głos, więc no, najbliższe wybory mogą być nieprzewidywalne i w sumie oby były nieprzewidywalne dla tych, którzy są obecnie, zarówno dla słabej opozycji, która nie reprezentuje sobą nic oprócz krzyczenia jak zły jest PiS i dla PiSu, który no, trochę wypaczył te idee, z którymi szedł do wyborów i które dzisiaj się wykoślawiają, że przypomnimy tylko te ostatnie afery związane i z wieżowcami, i z Misiewiczami, i z wieloma innymi sprawami. Aczkolwiek no, bez oferty dla elektoratu myślę, że żadna partia jakichś wielkich cudów w wyborach nie osiągnie, ale Robert Biedroń na pewno jest o krok do przodu. Tak.
Tak jest, z całą pewnością tak będzie. No to jeszcze na sam koniec kilka słów o Sojuszu Lewicy Demokratycznej, który mam wrażenie, że znika, roztapia się gdzieś w tym krajobrazie politycznym. Nie ma pomysłu chyba w tej chwili na SLD w województwie lubuskim. Jeszcze tak. 20 lat temu ktoś, gdyby nas słuchał, powiedziałby: puknijcie się panowie w czoło, SLD w województwie lubuskim, Czerwona Góra, Czerwone Lubuskie i tak dalej. Żyje w Gorzowie
tak.
w ogóle?
Znaczy, czuję się trochę właśnie jak patomorfolog, jak z panem rozmawiam, dlatego że rozmawiamy o partiach de facto umarłych już, albo umierających i będących na skraju politycznego grobu. Jeśli chodzi o SLD, to tak, to jest absolutny dramat dla tych, którzy obecnie jeszcze liderują. Oczywiście mówimy o Bogusławie Wątorze, bo w województwie, w którym ta partia posiada absolutnie najwięcej indywidualności, które są już w innych miejscach. Moglibyśmy zmieniać marszałka Bocheńskiego, wiceministra Brachmańskiego, Janusza, prezydenta Janusza Kubickiego,
Jolantę
Danielak i wielu innych byłych posłów, senatorów, ministrów, radnych, tak, Tadeusz Jędrzejczak, którzy są obecni w polityce, ale w bardzo różnych innych miejscach. I to znaczy, że ci ludzie dalej mają potencjał, dalej są indywidualnościami o dużym poziomie kompetencji, wiedzy, profesjonalizmu.
Oczywiście,
ale nie w SLD. I dlaczego? Można było sobie zadać pytanie.
I to jest pytanie.
I to jest pytanie, na które większość już sobie odpowiedziała w SLD.
Bo ja nie jestem do końca przekonany, czy można byłoby to nazwać takim pragmatyzmem politycznym, że oto kilka lat temu, nie wiem, prezydent Kubicki, prezydent wtedy jeszcze Jędrzejczak założyli, że SLD to jest tonący statek, oni oni już idą pod wodę, więc my się wypisujemy. Nie, bo to z nich zrezygnowano.
Tak, no warto to nazwać. Gdyby partię polityczną przyrównać do spółki prawa handlowego, to człowiek, który lideruje temu ugrupowaniu, czyli SLD w województwie lubuskim, mówimy powiedzmy wprost o byłym pośle Bogusławie Wątorze, posługując się nomenklaturą kodeksową, działa na szkodę spółki i podlegałby odpowiedzialności karnej. Dziwię się, że nie podlega odpowiedzialności wyborczej wewnątrz struktur partii politycznej, bo gdyby podlegał, to już by go nie było.
Ale jak zawsze mówią tu politycy wszystkich partii, nasza partia jest demokratyczna, u nas to członkowie decydują o tym, kto jest liderem, ci, którzy płacą składki oczywiście, oni potem mogą przyjechać, zagłosować, głosują i albo się coś zmienia, albo się nie zmienia, chociaż takich przewrotów w SLD nie było bardzo dawno, w Platformie były.
No problemem jest to, że partie są słabe, prawda? Partie są scementowane tak naprawdę interesami, tym, że czy dane ugrupowanie może dać poszczególnym działaczom jakieś konfitury, czyli dostęp do urzędów. To nie muszą być jakieś bardzo prestiżowe urzędy, wystarczą stanowiska średniego szczebla w Urzędzie Marszałkowskim czy w innym miejscu. Tu mówimy i o SLD obecnie, i o Platformie Obywatelskiej, ale też i o Nowoczesnej, i oczywiście o PiS-ie. I to powoduje, że ci ludzie już z klucza, wstępując do partii politycznej, są nastawieni bardzo koniunkturalnie i merkantylnie.
Natomiast czują, że im się należy po prostu.
Tak, nie chodzi tutaj o żadne idee, choć w polityce wiadomo, idee nie można jakby tworzyć sobie z idei ołtarza, bo jednak ważniejsza jest skuteczność. No ale jeżeli pozbędziemy się całkowicie idei, no to ta polityka przestaje mieć jakikolwiek sens, bo jest zwykłą działalnością nastawioną na zyski, to nie zysk społeczeństwa, które teoretycznie partycypuje w wyborach, ale zysk poszczególnych działaczy, czy też liderów ugrupowań.
No to dobrze, kończymy powoli rozmowę. Powiem panu tylko, że w Gorzowie nie pójdzie pan w tym roku na Grand Prix. Pan nie chodzi na żużel, gościnnie od czasu do czasu.
Mam ten komfort, że nie chodzę na żużel.
Ale wyczytałem właśnie, że na Grand Prix do Gorzowa nie pojedziemy. To jest też zła wiadomość dla Zielonogórzan, którzy jeździli na Grand Prix do Gorzowa.
Tak, ja się cieszę z czego innego, że te wszystkie emocje, zarówno sportowe, czyli faluba z Stal Gorzów, jak i polityczne, czyli czy kto jest lepszy, kto jest gorszy, Gorzów czy Zielona Góra, że one już powoli umierają, zamierają. Ktoś, kto je artykułuje, jest po prostu kimś anachronicznym i passé.
I jeszcze wymieniamy się zawodnikami pomiędzy klubami, ale to jest już zupełnie inna historia, a że sport to biznes, wiedzą wszyscy. Bardzo
tak
dokładnie. Robert Bagiński, bloger Blok nad Wartą. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.